Była dzisiaj pieśń 120 i troszeczkę mam w tym temacie. Źródło życia w swym sercu mam, bo zbawił mnie mój Pan i ducha swego dał. W me serce radość wlał, źródło życia w swym sercu mam. Mym życie stał się Pan, bo życie wieczne, bym życie wieczne miał. I teraz chciałem troszkę dzisiaj pomówić na temat tego Ducha Świętego i tej radości w tym Duchu Świętym. Czemu tak jest, że wszyscy jesteśmy zbawieni, ale nie wszyscy jesteśmy radośni. Aż odpalę sprzęt. Okej. Okay. Otwórzmy Ewangelię Jana, 3 rozdział. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Nie skończy się to na jednym, bo jest tego dużo. To jest rzecz ważna dla nas, dla chrześcijan. I nie chcę pominąć rzeczy, które są ważne. Ewangelia Jana, 3 rozdział, od 3 wersetu do 8. Znamy te wszystkie wersety i znamy też to, co się tutaj wydarzyło, ale będę czytał. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem zapytał go, jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. I jeszcze 1 Koryntian 6:19. I trzymajcie się w tym miejscu, gdzie jest Jan. 1 Koryntian 6:19. Dobra. Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, nie należycie do samych siebie. I pierwszą część, którą czytałem z Ewangelii Jana, jest rozmowa z Nikodemem i jest napisane, co się narodziło z ciała jest ciałem, co się narodziło z ducha jest duchem. Czyli mówi Jezus tutaj o narodzeniu się na nowo, o tym, że musi się narodzić z ducha. I jest też taki 8 werset, który jest bardzo ciekawy. Wiatr wieje gdzie chce i słyszysz jego głos, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Czyli jeżeli narodziłeś się z ducha, jesteś mu posłuszny, to nie wiesz, ty nie wiesz, jak będzie wyglądało twoje życie. Nie ma żadnej informacji na ten temat. Dostaniesz tę informację w trakcie życia. I z tych wersetów wynika bardzo jasno, że każdy, który się narodził na nowo, każdy brat i siostra, która narodziła się, otrzymała Ducha Świętego. Prawda? Każdy otrzymał Ducha Świętego. Czy tego chciał, czy nie. Narodził się na nowo, dostał. Ale jest werset w Efezjan, 5 rozdziale, który mówi jeszcze coś. Efezjan, 5 rozdział. Marysiu, jakbym mówił za szybko, to mi powiedz, dobra? Postaram się nie spieszyć. Efezjan 5:18. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem. Jest coś, że możemy tym duchem być napełnieni albo nie. Mamy ducha, tylko pytanie, czy jesteśmy napełnieni, czy nie. W tym wersecie czytamy taką rzecz, nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość. Czyli pijaństwo jest grzechem, rozwiązłość też, prawda? Więc jest coś, co przeszkadza, że nie jesteśmy napełnieni duchem. I to jest różnica, która jest między tymi chrześcijanami, którzy posiadają ducha, a są napełnieni duchem. Posiadamy wszyscy ducha. I to jest właśnie to, co mnie zawsze zaskakuje, że jeden chrześcijanin, jak ten orzeł, kiedy jest burza, on leci do góry i on wtedy nabiera siły. On leci wysoko. Nie? A ten, który jest jak ten indyk, który ma tylko ducha, a nie jest napełniony Duchem Świętym, to on się chowa. On się boi. Co z nami? Przykład. Kupiłeś dom. Ja teraz buduję, nie kupiłem, ale jak buduję. Ale kupiłeś dom i w nim nie mieszkasz. No masz ten dom. Ale kupiłeś dom i się do niego wprowadzasz. Jaka jest różnica? Zasadnicza. Możesz mieć dom w nim i mieszkać, a możesz mieć dom w nim i mieszkać. Duch Święty, kiedy go dostajesz, to musi wejść do twojego domu, musi w nim zamieszkać. Nie możesz dać mu tylko przedpokoju, niech się tym zadowoli, nie? On musi nie zająć tylko jednego pokoju, ale cały dom. Cały dom. Ten Duch Święty to nie jest gość w twoim domu. On ma być głową tego domu. Jest trochę różnica. Mamy tego ducha. Pytanie, kim jest? Myślę, że my chrześcijanie niczego bardziej nie potrzebujemy, jak tego Ducha Świętego i pełni ducha w naszym życiu. Jest wielu chrześcijan, którzy są smutni, nie cieszą się, nie radują się, a są tacy, którzy bez względu na sytuację, oni zawsze się cieszą. Ja zawsze podaję przykład brata Włodka. To jest człowiek, który nie miał nóg, miał cukrzycę, miał dializy i to był niesamowity człowiek. On nigdy się nie smucił, on zawsze się cieszył. Jak jechał do szpitala, to wszystkie siostry nad nim chodziły i chciały być w jego pobliżu. Takim był człowiekiem. Ja zawsze brata Ananiana podziwiam, bo on ciągle gdzieś tam z tym zdrowiem ma problemy i nie ma jakiegoś smutku. Zamierzeniem Boga w stosunku do człowieka jest to, abyśmy żyli i byli napełnieni Duchem Świętym. To jest jego zamierzenie, to jest jego pragnienie. Czy tak jest w rzeczywistości? Ta pełnia ducha daje nam odpowiedź na wiele rzeczy. Nie mamy wątpliwości wtedy co do rzeczy świeckich, które były w świecie. Nie zadajemy sobie pytań, czy mogę iść tu, czy mogę iść tam, czy to, co robię, wypada, czy nie wypada. Ja wiem. Ja wiem, bo Duch Święty mnie poucza i mówi, co jest dobre, a co jest niedobre. Nawet to, z jakiego źródła czerpię, to, co czerpię. Ja będę wiedział. I teraz mamy trzy rodzaje ludzi, o których mówi Biblia. I chciałbym o tych trzech typach powiedzieć i jeszcze trochę więcej. Pierwszy typ człowieka, otwórzmy pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian. Marysiu, nie za szybko. Drugi rozdział. Pierwszy Koryntian, drugi rozdział, 14 werset. Jest to człowiek naturalny, tu jest nazwany cielesnym, ale to jest taki naturalny człowiek, zwykły, żyjący człowiek. Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są z Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. I to jest człowiek, który tych rzeczy nie pojmuje, są głupstwem, po prostu nie posiada Ducha Bożego i nie potrafi ich rozsądzić. Ten werset o tym mówi. To nie jest człowiek, który się narodził na nowo. To jest zwykły, przeciętny Kowalski na ulicy. Abyś poznał świat, w którym chcesz żyć, to musisz się urodzić. Lęka, żeby poznać życie jako człowiek, nie będę chodził, bo żona powie znowu, mówiłeś, a cię nie było widać. Zrobiłeś szerzej? Lęka, żeby poznać ten świat, to musi w tym świecie się urodzić. Prawda? Ona musi w nim zamieszkać, ona musi się nauczyć pewnej rzeczy. I taki jest zwykły człowiek na świecie. On się rodzi w tym świecie i może sobie doskonale radzić z tym światem. Tak? Może być inteligentny, wykształcony, mieć stopień naukowy, ale jeżeli chodzi o sprawy duchowe, jest ignorantem, są one dla niego te sprawy skrajnym głupstwem. One go w ogóle nie interesują. Na te sprawy spogląda jak takie małe niemowlę. Nie rozumie ich po prostu. One są, ale ich nie rozumie. Wyobraź sobie, że taki człowiek jest jak taki mieszkaniec Afryki. Mieszka nad Amazonką przez 40 lat i przyjeżdża gość, misjonarz i rozmawia z nim i mówi, wiesz co, w naszym kraju, jak temperatura spada poniżej 15 stopni, to ta woda jest twarda, nie? A on mówi, 50 lat żyję, nigdy nie widziałem, żeby woda była twarda. Nigdy nie widziałem, żeby woda była twarda. Jest tak? Ma prawo tak myśleć? Ale zabierz go na biegun północny i on powie, no miałeś rację, prawda? Dlaczego? On nie doświadczył tych spraw i przekonał się. Taki człowiek nie zrozumie, dlaczego ty, jako chrześcijanin, idziesz na nabożeństwo, a nie idziesz do kina. On nie zrozumie, dlaczego ty pójdziesz, nie pójdziesz na imprezę, a pójdziesz na spotkanie modlitewne, prawda? On nie rozumie w ogóle, jak można się cieszyć z czytania Słowa Bożego. To w ogóle jakaś abstrakcja, prawda? Dziwisz się? On tego nie zna. Otwórzmy Jana pierwszy rozdział. Zaraz zobaczymy taki przykład. Ewangelia Jana pierwszy rozdział. Ewangelia Jana pierwszy rozdział. Jest pewien człowiek, 46 werset. Piąty może. Od 45. Filip znalazł Natanela i powiedział do niego, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. I zapytał go Natanel, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip mu powiedział, chodź i zobacz. Nie? Czy on go przekonał, mówiąc, że spotkał tego Jezusa z Nazaretu? Ale powiedział jedną ważną rzecz. Chodź i zobacz. Musiał przeżyć coś, musiał zobaczyć i dotknąć, żeby był, co? Przekonany, tak? To musi być osobiste doświadczenie. I on potem przyszedł i zobaczył. I się przekonał. Tak jest z człowiekiem, który jest naturalnym człowiekiem, który żyje. On nie pojmie, on musi doświadczyć. Tak jak my doświadczyliśmy i dzisiaj patrzymy inaczej na wiele rzeczy. Teraz jest jeszcze drugi człowiek, teraz będzie ich trzech, nie ich troje, ich trzech. Człowiek cielesny, to jest 1 Koryntian, 3 rozdział, od 1 do 4. Jest to przykład już ludzi nawróconych. To są ludzie nawróceni. Ja, bracia, nie mogłem do was mówić jak do ludzi duchowych, ale jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Karmiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć, a nawet teraz jeszcze nie możecie. Gdyż jeszcze jesteście cieleśni, skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie i podziały, to czyż nie jesteście cieleśni, nie postępujecie na sposób ludzki? Skoro ktoś mówi, ja jestem Pawła, a inny ja Apolosa, to czyż nie jesteście cieleśni? Kim bowiem jest Paweł, kim Apolos? Tylko sługami. Paweł mówi tutaj w tych wersetach, że porównał tych chrześcijan nawróconych do niemowląt. Czyli do małych dzieci, nierozumnych dzieci. Nie ma nic złego w byciu dzieckiem, prawda? Czy jest coś złego w tym, że Lenka jest małym dzieckiem? Nie. Ona jest świetna. Ona była cwana, teraz już jest ułożona, fajna dziewczyna. Ona jest wesoła, zawsze uśmiechnięta. Poznaje świat. Ale co byś pomyślał o dorosłym człowieku? Ma 26 lat. I gaworzy. Jest zdrowy umysłowo. Nie mówię o człowieku chorym. Gaworzy. Nie idzie do toalety, tylko robi w pieluchy. Co byś pomyślał? Coś nie pasuje w tym człowieku, prawda? Coś nie gra. Czasami mogłoby to troszkę pogardę budzić, bo dorosły człowiek, ale są takie przykłady, są takie przypadki ludzi, gdzie są w pewnym wieku, to są osoby, które są chore albo nie miały odpowiedniej opieki i one reagują i robią coś, bo nikt ich tego nie nauczył. Mogą być takie przykłady, że nie umiem mówić. Co do pieluch, taki jaskrawy przykład. Zrobiłem trochę taką metaforę, ale są ludzie, którzy mogą nie umieć mówić. Będą się porozumiewać, ale nie będą umieć mówić. Co myśli Bóg o takim chrześcijaninie, który jest 15 lat w Panu i zachowuje się jak małe niemowlę? No. To jest taka osoba, że Pismo Święte jest ciągle zamknięte przed nim, on potrzebuje cały czas kogoś, żeby mu tłumaczył. Ciągle to samo. Tłumaczył. Musi mieć kogoś, kto mu to wykłada. Werset drugi mówi taką rzecz. Karmiłem was mlekiem, a nie pokarmem stałem, bo jeszcze nie mogliście przyjąć, nawet teraz jeszcze nie możecie. Czyli to było i jest cały czas tak samo. To się nie zmienia. On nie ma pragnienia, być może czyta Słowo Boże, ale cały czas nie rozumie pewnych rzeczy. Niemowlęta są takimi dziećmi, które trzeba karmić, trzeba się troszczyć, dać im jeść, dbać o nie. I w sprawie tego pokarmu duchowego ta osoba jest taka bardzo zależna od tych osób, które wiedzą więcej. Ona się ciągle pyta, dopytuje. Werset trzeci i czwarty mówi takie coś. Gdyż jesteście cieleśni, skoro bowiem jest między wami zazdrość, kłótnie, podziały, to czy nie jesteście cieleśni? Nie postępujecie w sposób ludzki? Tak? Skoro ktoś mówi, ja jestem Pawła, a inny ja Apolosa, czyż nie jesteście cieleśni? I to są takie znamiona człowieka cielesnego, które objawiają się w każdym człowieku, który według ciała postępuje. I teraz możemy mieć wspaniałe świadectwo jako my, jako Kościół. Bo to dotyczy się człowieka i Kościoła. Ale jeżeli mamy w sercu zazdrość, z braćmi, którym nie lubimy, jesteśmy w kłótni, nawet nie chcemy podać im ręki, to znaczy, że jesteśmy cieleśni. Prawda? Słowo Boże mówi, jaką z tego macie radę, co macie z tego, że jeżeli tych, których lubicie, z tymi się witacie i ich lubicie, ale co z tymi, których nie lubicie? Jezus nie miał kogo lubić, kogo nie lubić. On do wszystkich mówił jednakowo kochał. Nie? Ciężko nam przebaczyć, trzymamy urazę w sobie. Cielesność, prawda? I choćby taki Kościół był pełen ducha, zapewniał, że jest pełen miłości, robił wielkie rzeczy, rozwijał się, przybywało członków. Można powiedzieć, tak fajny Kościół, nie? To jeżeli jego członkowie są pełni zazdrości, poróżnieni, jest obłuda, niewybaczenie, to co? Kościół jest cielesny, nieduchowy. Troszkę poobijam, troszkę powiem rzeczy, bo mamy mówić sobie prawdę, więc ja mówię wiele rzeczy o nas, chrześcijanach, bo tacy jesteśmy. Ja sam siebie też tym karcę, bo są rzeczy, gdzie mamy żyć nie w ciele, a mamy żyć duchem. Niestety. Ale Bóg chce, abyśmy tym żyli. To nie jest moje widzimisię. Bóg chce, abyśmy żyli duchowo, bo daje nam w tym radość. Prawda? Duch daje nam radość. I otwórzmy Rzymian 8 rozdział. Rzymian 8 rozdział. Od 7 wersetu. Teraz wyjaśnienie. Dlatego, że zamysł ciała nie jest przyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. O to chodzi. Żyjąc w ciele, nie podobamy się Bogu, ale chyba każdemu z nas zależy na tym, abyśmy się Mu co podobali. Prawda? Takie jest nasze pragnienie. My jako chrześcijanie powinniśmy zrobić jedną rzecz. Nie wchodzić w kompromisy z ciałem. Mamy, jesteśmy cieleśni, będziemy robić różne rzeczy, bo mamy, ale nie możemy wchodzić w kompromis z tym. Prawda? Kompromis jest taka forma zdrady. Nie? A, trochę. Jak to mówią? Diabłu ogarek, a coś tam świeczka? Jak to było? To przysłowie? Ko? A, Bogu świeczka, a diabłu ogarek. Nie? Taki kompromisik, nie? No. Bardziej dotarło? No. Ja tak czasami lubię takie porównania, takie bardzo skrajne. W Anglii karano za dwie rzeczy śmiercią. Za morderstwo i za zdradę. Dlaczego za zdradę? Dlatego, że mogło zostać zdobyte królestwo, mogli przegrać wojnę, mogła być zniszczona rodzina. I teraz nasze ciało to taki zdrajca, którego trzeba ukrzyżować, zabić, zakopać i nie dać mu zmartwychwstać. To jest nasze ciało. Musimy pilnować tej cielesności, bo ona jest silna, bo tak jak ja żyłem 40 lat w ciele, to wiecie, jak jest moc ciała po 40 latach, kiedy człowiek się nawraca i nagle nie? A żyłem okropnie. Więc to jest dosyć silna rzecz, ale my mamy nad tym panować. Mamy to pogrzebać. Otwórzmy Galacjan, drugi rozdział. Galacjan, drugi rozdział. Galacjan, drugi rozdział. 20 werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. Żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Mamy się my, jako ludzie, nasze ciała, nasze pożądania, nasze porządliwości krzyżować. Rzymian, jeszcze 6 rozdział, do tego dołóżmy. Rzymian, 6 rozdział. 6 werset. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, abyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Po to jest został ukrzyżowany i po to my mamy krzyżować własne ciało, abyśmy co? Nie służyli czemu? Grzechowi. Mamy innego Pana, który nas uwolnił. Mamy nie służyć grzechowi. I to jest taki człowiek, mówimy, to jest chrześcijanin, który jest chrześcijaninem takim cielesnym. Nie? Ciało często przejmuje kontrolę. Nie? Często zdarza się, że wchodzi w kompromisy z ciałem. Pozwala. Ale jest też człowiek duchowy i on jest napisany w pierwszym liście do Koryntian w drugim rozdziale. Pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział. 15 werset. Od 15 przeczytam obydwa. I 16 też. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Dlaczego? Wyjaśnienie. 16 werset. Kto bowiem poznał umysł Pana, kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa. Kiedy jesteśmy napełnieni duchem, mamy umysł Chrystusa. Różnica troszeczkę, tak? Nie jesteśmy już w ciele. Duchowy rozsądza wszystko. Dlaczego? Bo ma umysł Chrystusa. Napełniony duchem tak postępuje. Więc odrzucamy ciało. Potrafi rozsądzić każdą rzecz. Właściwie. Potrafi zdemaskować fałszywą naukę. Tak? Kiedy będzie mała domieszka fałszu w czymś albo źle zinterpretowane, potrafi to wychwycić i zobaczyć. Jest taki fajny przykład, jak rozpoznać fałszywą rzecz. Ludzie, którzy rozpoznają fałszywe banknoty, robią jedną rzecz. Co? Poznają nowe techniki, jak się fałszuje? Jakie są podróbki? Nie. Robią jedną rzecz. Przebywają z oryginałem. Ile się da. Poznają oryginał. Poznają oryginał. I oni są w stanie szybko zweryfikować fałsz i fałszywkę. Oni dotykają, oni są, oni oglądają, oni wiedzą. Człowiek duchowy nie zawsze jest w stanie zwyciężyć błąd. Nie jest w stanie, ale jest w stanie go rozpoznać i uniknąć. Jest w stanie go rozpoznać i uniknąć. Dlaczego? Bo ma umysł Chrystusa. Może ostrzec innych i o tym jest napisane w Galacjan w 6 rozdziale. Jak postępuje człowiek duchowy, to też nas się powinno dotyczyć. Nas, chrześcijan, rozdział 6, list do Galacjan, 1 werset. Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Czyli pomagasz, nie krytykujesz, nie kopiesz tego brata, starasz się go podnieść, ale weź w jego skórę i pomyśl, dlaczego on mógł tak zrobić. Nie grzesz. Zobacz, ty masz mu pomóc, masz go podnieść, przy tym nie grzesząc. To jest nasze zadanie. Nasze zadanie. Mam pytanie do was. Wiem, że nie jesteście ludźmi naturalnymi, czyli nie jesteście nienawróconymi, więc jesteśmy albo duchowi, albo cieleśni. Prawda? Ten naturalny to jest taki gość, który nigdy nie wyszedł z Egiptu, nie? On ciągle w tym Egipcie siedzi, nie? Ten duchowy to jest, który wyszedł z Egiptu, ale łazi po tej pustyni przez te 40 lat, mógł dojść 17 dni do ziemi obiecanej, ale on 40 lat chodzi po pustyni. Dlaczego? Dlatego, że co? Tak tęskni za Egiptem i za tym, co było w Egipcie. I troszeczkę z tego Egiptu bierze. I to jest taki człowiek. A ten, który jest duchowy, on doszedł do Kananu i jest w ziemi obiecanej. On po prostu tam jest. Teraz pytanie. Przemierzasz pustynię? Jeszcze masz pragnienia do tego, co jest w tym świecie i troszkę z tego czerpiesz? Czy jesteś w ziemi obiecanej i czerpiesz z właściwego źródła i na tym źródle się skupiasz? No. W Efezjan 4 rozdziale, 14 wersecie jest napisane, uwaga, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez postęp prowadzący na manowce błędu. No, mamy bardzo uważać, na czym się skupiamy, skąd czerpiemy, abyśmy już nie byli miotani i unoszeni każdym powiewem nauki. My, będący pełni ducha, jesteśmy pewni, przekonani i wiemy, kto jest naszym Panem, skąd czerpać i jak postępować. Jaki jest cel, żebyśmy byli napełnieni duchem? Te napełnienie duchem ma jedną ważną rzecz. Ma nas wyposażyć w moc. Nie? Samolot jak się podnosi, żeby wystartował, on jest ciężki, on musi mieć odpowiednią moc, żeby go podniesiono do góry. Nie? On startuje, rozwija prędkość i się wznosi, ale do tego są potrzebne silniki. I w co nas wyposaża pełnia ducha? Otwórzmy Łukasza 24 rozdział. Łukasza 24 rozdział. Zatrzymałem na niewłaściwym. 24 rozdział i 49 werset. Oto ja ześlę na was obietnicę mego Ojca, a wy zostaniecie w mieście Jerozolimie, że będziecie przeobleczeni mocą, aż będziecie przeobleczeni mocą z wysoka. I tutaj mówi Jezus do swoich uczniów, że mieli poczekać na tą moc. Zostali przeobleczeni, czyli odziani w coś. Tak mi się teraz kojarzy, taki film był z Tomem Cruise'em, jak ubierali takie egzoszkielety i tacy silni byli wtedy, nie? Czyli zostałeś przeobleczony w coś, na co nie miałbyś siły, a ty to dostałeś. I taką moc dostałeś, zostałeś przeobleczony do tego, po co? Dzieje 1.8. Do czego? Dzieje 1.8. Odpowiedź. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Moc nad grzechem i moc, aby służyć Bogu. W to zostajemy przeobleczeni przez Ducha Świętego. Po to Go dostaliśmy. Po to Go dostaliśmy. Nie żeby zarabiać kasę, nie żeby być zdrowym, ale służyć Bogu i panować nad grzechem. I teraz jak spojrzymy na takiego naturalnego człowieka, on nie ma żadnej mocy panowania nad grzechem. Tak? On jest takim, który Duch Święty działa na niego z zewnątrz. On nie ma go w środku. I dla niego nie ma nadziei na szansę, chyba że spotka się, zderzy się ze Słowem Bożym, przyjmie to Słowo Boże i nawróci się. Człowiek cielesny posiada Ducha Świętego i jest w ustawicznej walce z ciałem. To jest ciągła walka, nie? Ja taki miałem czas, zdarza mi się jeszcze, że mam taką warownię w środku, że reaguję w taki, a inny sposób. Albo często Pan sprawdza, kiedy ja zaczynam się modlić w odpowiedni sposób, czy jestem nadal cierpliwy, czy już nie mam tej cierpliwości. A my mamy być cierpliwi. Napełnieni duchem mamy być cierpliwi. Łaskawi, cierpliwi, miłosierni, tak? Brakuje mi tego często i dostaję po łapach i ciągle muszę Boga przepraszać i prosić, aby mi wybaczył, bo tak jest. Nie, moja żono? No, dziękuję Bogu, że mam taką żonę. I ta moc ciała działa na tego człowieka duchowego i on ciągle ulega, ulega i ulega i ulega. Są rzeczy, które wracają, wydaje ci się, że już się ich pozbyłeś, ale przychodzi czas, przychodzi taki moment, że taki guzik się włącza, jak przy starcie rakiety, nie? Poszło. No i leci, nie? Cielesność. A mamy nad tym panować. Dlaczego tak jest? Galacjan 5 rozdział. Galacjan 5 rozdział. Siedemnasty werset. Ciało bowiem pożąda na przekór duchowi, a duch na przekór ciała. Są one sobie przeciwne, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Jeżeli będziemy w ciele, to będziemy czynić to, co chce ciało, a nie to, co my chcemy. Nie? My tak mamy. Oj, Panie Boże, ja teraz będę tak. A potem zgrzyt zębów i ojej, ja znowu to samo. Nie? Jest tak, nie? I ponosimy to klęskę, bo sobą się odzywa ta stara natura, która jest w nas. To jest stara natura, która została. I wiecie co? Kiedy nawracamy się, krótko po nawróceniu, to jesteśmy tacy tak parę centymetrów nad ziemią i tak chodzimy, jest tak trochę inaczej, ale okazuje się po jakimś czasie, że nadal jesteśmy grzeszni. Nie? Okazuje się, że mamy nieczyste myśli, zazdrość, pychę, zawiść, chytrość, złość, mamy zatwardziałość, gniew, samolubstwo, chciwość, tego jest dużo, wypisałem to specjalnie, pożądliwość, świeckość, domaganie się uznania i nieczyste podniety. To mamy my, ludzie, jesteśmy cieleśni, jesteśmy nawróceni, a potem nagle okazuje się, że to, co było, nagle gdzieś tam się pokazuje, nie? I wtedy okazuje się, że wydawało nam się, że już mamy Pana i jest wszystko okej, i nagle takie zderzenie z rzeczywistością, jak to Paweł powiedział, nędzny jak człowiek. Kto mnie wybawi z tego ciała grzechu, tak? Paweł też tak miał. Ale jak otworzymy siódmy rozdział listu do Rzymian, ale musimy zwrócić uwagę, że ten siódmy rozdział listu do Rzymian, mam wrażenie, że Paweł opisywał stan człowieka, który jest pod prawem. Mam takie mocne wrażenie. Otwórzmy od 14 wersetu. Gdyż wiemy, że prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę, to robię. I to jest tak jak z nami. Nie mam postanowienia. Ja tak jak byłem człowiekiem w świecie, to postanawiałem sobie przestać z pewnymi rzeczami zrobić i niestety próbowałem i dalej wracałem. Próbowałem, dalej wracały. A potem jeszcze, jak już jakiś czas nie byłem, tak wracały, to ze zdwojoną siłą, nie? I tu Paweł mówi, tego bowiem, co robię, nie pochwalam, bo nie robię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to robię. Taki jest stan każdego człowieka grzesznika. Prawda? A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Zgadzam się? Prawo jest dobre, bo pokazuje mi grzech i jest mi źle z tym grzechem, ale jestem grzesznikiem. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Czyli co? Grzech rodzi? Grzech. Grzech rodzi grzech. Gdyż wiem, że we mnie jest, to jest w moim ciele nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. Czyli to jest obraz człowieka, który jeszcze nie miał Pana w środku. Nie czyni bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę, a jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Odkrywam więc w sobie to prawo, Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mieliście tak kiedyś? Chcesz dobrze, nie? Ale ten mąż tak cię wkurzył, że no musisz mu odpalić rakietę, nie? Albo żona, nie? No i znowu obiadu nie ugotowała. No, co za żona, no? Albo miała zostawić mięso, jak nie ugotuje, ja sobie zrobię, a ona znowu zapomniała i poszła do pracy. Nie? Tacy jesteśmy, po prostu cieleśni. To jest mój przykład. Moje myślenie. Zawsze mojej żonie mówiłem, że tak nie robić, ale zdarza się i ja już teraz pogodziłem się z tym po prostu, no i tyle, no. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka, gdyż wiem, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, które chcę, ale zło, którego nie chcę. A jeśli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Odkrywam więc sobie prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma mnie się co? zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka, lecz widzę inne prawo w moich członkach walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. Nędzny ja człowiek, kto mi wybawi z tego ciała śmierci. Paweł to pisze. Straszny, nie? Obraz człowieka. Co jest dramatem człowieka cielesnego? Przebywa za blisko linii wroga. Nie oddzielił się wystarczająco mocno. Jest zbyt blisko i często sięga. Nie? Przebywa w Egipcie częściej niż w Kananie. I to jest takie nieukrzyżowane ciało, które napędza do kłopotów. Tak? Nieukrzyżujesz ciało i ciągle są kłopoty. I jedna rzecz jest bardzo ciekawa, że cielesnych chrześcijan często wykorzystuje szatan. Oni są podatni na to, żeby on podziałał przez nich. Dlatego my musimy bardzo uważać na to, czy jesteśmy cieleśni, czy nie. W 8 rozdziale Listu do Rzymian tam wchodzi na widownię Duch Święty. Tam zaczyna się działanie w Duchu Świętym. Słuchajcie, dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Okej, wszyscy jesteśmy, prawda? Ale jest coś jeszcze. Którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Jesteśmy w Chrystusie, tak? Ale jak postępujemy? Według ducha czy według ciała? No, nie ma potępienia dla tych, którzy postępują według ducha. Nie? Gdyż prawo ducha życia, które jest w Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele. Aby sprawiedliwość prawa wypełniała się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Sprawiedliwość prawa wypełniała się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. Różnica. Piąty werset mówi, ci bowiem, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Zmiana myślenia. Nie? Zmiana myślenia. To jest dosyć duża różnica, bo jest mowa o tym, że dostaliśmy coś, ale musimy według tego żyć. A żebyśmy mogli według tego żyć, musimy być napełnieni duchem i on musi nas prowadzić. Prawda? I teraz Rzymian 6 rozdział, 12 werset mówi tak. Niech więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego pożądliwościach. Czyli my cieleśni, my ludzie duchowi mamy pilnować, żeby grzech nie królował w naszym śmiertelnym ciele. I teraz takim bardzo ciekawym wersetem pójdę do Starego Testamentu. 36 rozdział Księgi Ezechiela. 36 rozdział Księgi Ezechiela, 27 werset. Znane wersety. Włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw, będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Tak? Bóg mówi ważną rzecz. Włożę mego ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów i wykonywać je. Są takie dwa słowa bardzo ważne. Przestrzegać i wykonywać. I wykonywać. Nie tylko jest polecenie, że wiem, bo mnie przekonuje duch, ale jeszcze mam to wykonać. A nie zawsze się chce to wykonać, prawda? Kiedy jesteś napełniony duchem, czy masz pragnienie do rzeczy cielesnych? Kiedy ja się nawracałem, to po nawróceniu tak wielu ma młodych ludzi i ludzi, którzy się nawracają, że nagle zrywają, wyrzucają wszystkie rzeczy ze świata. Nie? Ja radia w ogóle przestałem słuchać. Wolę słuchać kazań albo słuchać pieśni jakichś chrześcijańskich. Zmieniasz pewne upodobania, nie chodzisz w pewne miejsca. To jest normalna rzecz. Ale Bóg daje ci taką moc, żebyś już tego nie robił. On ci zabrał to, bo są rzeczy, które, z którymi walczyliśmy przez całe życie. Przykładowo był jakiś grzech, walczyliśmy, przychodzi Jezus i w moim przypadku było tak, że najgorsze grzechy zabrał od razu. Są niektóre zostały jeszcze do dzisiaj, które chcę, żeby zabrał Pan, ale to jest moja wina, bo ja ich nie oddałem. Tak? Ale ten Duch przychodzi, daje nam moc, używa nas do czegoś. W Dziejach Apostolskich, pierwszym rozdziale, mówi ten Duch Święty, mówi ten werset o tym, że przychodzi Duch Święty i nas do czegoś używa. To jest potrzebne, bo uwalnia nas od czegoś, ale chce nas do czegoś używać. To nie jest tak, że jesteśmy sami sobie zostawieni, uwolnieni od grzechu i teraz jesteś taką samosiejką i robisz, co chcesz. Nie. Przyjmijcie moc Ducha Świętego, który stąpi na was, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. Czyli co? Mamy głosić. Mamy być używani do głoszenia i zwiastowania Słowa Bożego. Potem dalej. Pierwszy Koryntian. Troszkę będzie biegania. Pierwszy Koryntian, drugi rozdział. Od 4 do 5 wersetu. Moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. I co? Bóg uzbraja nas w to, abyśmy my głosili, nawet nie będąc przygotowani. Kto z was skończył studia teologiczne, kiedy się nawrócił i poszedł do szkoły biblijnej i skończył studia teologiczne? Kto uzbraja nas w mądrość i w moc na to, żeby głosić Ewangelię? Ale na ukazywaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. Dostajesz moc przez Ducha Świętego na to i On będzie przekonywał człowieka, któremu będziesz głosił, któremu będziesz mówił o tym, że jest w grzechu, że potrzebuje zbawienia. To Duch Święty, którego ty dostajesz i zostajesz napełniony, On to robi. I tacy są wszyscy radośni młodzi chrześcijanie. Później gdzieś przychodzi taka stagnacja i co? Jest w kółko to samo, ale na początku Bóg przychodzi, daje radość i ty widzisz rzeczy, które się zmieniają, a potem przychodzi sprawdzenie twojej wiary. Jest to samo. Będziesz przy mnie trwał, czy nie będziesz przy mnie trwał? Nie? Ale też robi jeszcze jedną rzecz. Używa tego ducha. Rzymian 8 rozdział, 26 werset. Kiedy się modlimy, podobnie i duch dopomaga naszej słabości. Nie wiemy bowiem, o co powinniśmy się modlić, jak trzeba, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. On jest przy nas w czasie modlitwy. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, albo nie wiemy, jak to powiedzieć, to ten Duch Święty, czasami nie wiesz, co powiedzieć i wzdychasz. Po prostu. On wie, Bóg wie, o co ci chodzi. Bóg wie, gdzie nie domagasz. Bóg wie, że jesteś słaby. On wie. Po to On jest. 2 Koryntian jeszcze. 3 rozdział, 17 werset. I to jest ważne. Daje jeszcze jedną ważną moc. Pan zaś jest tym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam i wolność. Jeżeli będziesz napełniony duchem, cały, to nie będzie w tobie miejsca na grzech. A jeżeli będzie grzech, nie będzie miejsca na Ducha Świętego. Musimy zastanowić się, czym jesteśmy napełnieni. On po to przyszedł. Tak? Bardzo wyraźnie jest powiedziane w 17 wersecie. Jeszcze raz, Pan zaś jest tym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam i wolność. Masz wolność, bo masz umysł Chrystusa, wiesz jak postępować i nie ma miejsca na grzech w naszym życiu. To nie jest łatwe, ale Bóg do tego nas uzdalnia. Więc jesteśmy wolni od ciała i wolni od grzechu wtedy. Pytanie jest takie, czy mamy pragnienie takie, my jako chrześcijanie, aby być napełnieni Duchem Świętym. Czy mamy pragnienie? Macie takie pragnienie? Żeby żyć obojętnie, bez względu na sytuację, jaka jest, być weseli, wiedzieć, gdzie jesteś i niczego się nie obawiać. Mamy tak? No, powinniśmy mieć, no ale wy tak, amen, amen. Właśnie. No właśnie. Chcecie czy nie chcecie? Ja bym chciał. Dlatego o tym mówię. Pytanie pierwsze. Czy jesteśmy w stanie zaniechać grzechu, który jest w naszym życiu? Czy jesteśmy w stanie? I drugie, czy jesteśmy w stanie się wyrzec grzechu? Gotowi zaniechać i wyrzec? Jak myślicie, co powoduje, że Duch Święty w nas nie przebywa? Grzech, który w nas mieszka. No niestety. Ale my, chrześcijanie, mamy taką tendencję, że mamy ten grzech. I teraz trzeba być nie tylko gotowym, ale też zdecydowanym, żeby go porzucić. Wtedy zaczyna się coś dziać. Kiedy Jezus uzdrawiał człowieka, to zadał mu pytanie, czy chcesz być zdrowy? A on musiał odpowiedzieć tak albo nie. Prawda? Przechodzimy mówili, tak, Panie, chcę. I wtedy Jezus co? Uzdrawiał. Musiał chcieć. Pamiętacie syna marnotrawnego? On w pewnym momencie powiedział, wstanę i pójdę do mego ojca. Musiał czegoś zaniechać, musiał podjąć decyzję i kroki w tym kierunku. Nie? Wstanę i pójdę. I poszedł. Co zrobił ojciec? Przyjął go, bo go kochał. Tak jest Bóg. Bo was kocha. Obojętnie co zrobić, ale ma być decyzja. Nam się zdarza, że tacy nie stali jesteśmy często, nie? Ale Bóg chce, żebyśmy byli stanowczy i zdecydowani w tym, co robimy. Szczególnie w pozbywaniu się grzechu. Każdy z nas wie, co jest w nim. Wie. I ja nie muszę mówić. Każdy z was wie, co w was jest nie tak. Co z nas jest nie tak. Tacy jesteśmy. Ale nie mówimy tego. A Pan chce, żebyśmy mu wyznali i zdecydowanie się pozbyli tego i poszli w drugą stronę. Jak często modlimy się, staramy i czasami prosimy o ducha, różne dary, a nie dostajemy. Nie dostajemy, bo Bóg nie chce, żeby nam dać tego? On pragnie nam dać dużo więcej, niż się modlimy, prawda? Mówi to Słowo Boże? Że da nam dużo więcej, niż byśmy chcieli i oczekiwali. On chce nam dać. A czemu nie dostajemy? Czemu tak jest? Łukasza 11 rozdział. Łukasza 11 rozdział. Otwórzmy. Jeszcze chwila, to będzie jeszcze jedno kazanie z tego. 11 rozdział, 13 werset. Łukasz 11, 13. Bóg obiecuje, jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. I teraz wyobraźcie sobie. Bóg chce dać nam ducha. Wyobraź sobie, że jest rzeka. Duża rzeka i jest tama. I ty stoisz na tej tamie i mówisz, rzeko, płyń na mnie. No ale jak ma płynąć? No jest tama, nie? Pomimo tego, że naturalną rzeczą dla rzeki jest po prostu płynąć. Jest tak? Ona płynie, to jest naturalny sposób. Gdzie znajdzie miejsce, idzie. Ale żeby rzeka mogła popłynąć, musimy coś zlikwidować. Oczyścić koryto, żeby było drożne i rozwalić tą tamę. To jest coś, co powoduje ten grzech, że Duch Święty nie płynie. Kiedy zdejmiemy to, czy chcesz, czy nie chcesz, ta woda popłynie. To już nie od Ciebie będzie zależne, bo Bóg będzie widział Twoje kroki i Twoje posłuszeństwo i ta woda popłynie. I będziesz radosny. Kiedy Bóg bierze duchę w posiadanie, to On wypełnia nasze życie. I kiedy bierze to posiadanie? Jeśli co, jesteśmy w harmonii z Bogiem. Pytanie. Czy usunęliśmy przeszkody? Wszystkie przeszkody? Czy jesteśmy świadomi grzechu, który w nas jest, a którego nie usunęliśmy? Czy pozbyliśmy się brzemion? Są takie brzemiona w naszym życiu, których się nie pozbyliśmy ze starego życia i one nam ciążą, za nami idą. To jest coś, co nam... Taki hamulec. Tak czasami narciarze uczą się biegać albo chcesz zahamować, coś takie wypuszczasz za samolotem spadochronnym. To jest taki hamulec. Jak samolot ląduje, to ma takie dwa spadochrony i on go zatrzymuje, nie? Tak my mamy, chrześcijanie, nie? Te brzemiona są takim hamulcem dla nas. Te rzeczy powodują, że ten Duch Święty nas nie napełnia. Nie napełnia. Wyobraź sobie, że ktoś puka do Twoich drzwi, nie? A Ty klękasz na korytarzu, modlisz się, niech Pan wejdzie do mojego domu. A Ty mówisz, no ale jak mam wejść, są drzwi zamknięte. No ja bardzo Pana proszę, płaczesz, krzyczysz, mówi, niech Pan wejdzie, ja bardzo Pana proszę. No ale jak mam wejść? Nie wejdzie. Co musisz zrobić? Wstać i otworzyć drzwi. Prawda? Kiedy staniesz otworzyć drzwi i pozwolisz mu wejść, wtedy będzie wszystko ok. Jak często Bóg i Duch Święty stoi przy twoich drzwiach, ale to ty masz je zamknięte i nie otwierasz. Modlisz się, wołasz, nie są wysłuchane twoje modlitwy, ale się dziwisz. Czemu nie? Bo twoje drzwi są zamknięte. Jest coś, co zamykasz przed Bogiem, przed Duchem Świętym, żeby wszedł. Jak zachować pełnię ducha? Usunąć przeszkody, a jak je usuniesz, nie odbudowuj tamy. Widziałeś kiedyś, jak bobry budują żeremię? Jest sobie rzeka i nagle w pewnym momencie nie ma rzeki. Dalej nie płynie. Na początku są krzaczki, coraz więcej, przelewa się, coraz w końcu rzeka przestanie płynąć. Bo jest tak dużo tego poutykane, że nie ma miejsca dla wody, żeby płynęła. Tak jest z nami. Czasami się gromadzi wiele rzeczy i zamykamy to, żeby Duch Święty mógł spokojnie płynąć i nas napełniać.